Pa Bogu, bracia i siostry, witam Was serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie. Dzisiaj tak pustawo, prawda? Po ostatnich wydarzeniach z Boże wspólnym nabożeństwie dzisiaj widać, ile tak naprawdę nas jest. Że jeszcze trochę czasu nim balkon będziemy musieli otwierać. Ale cieszę się, że Was widzę. Serdecznie pozdrawiam też od pastora, który dzisiaj usługuje w Bielsku Białej. Rano też do mnie pisał. Dobrym zwyczajem prosił, żebym pozdrowił Was. I zaczniemy nasze nabożeństwo od pieśni. Powstańmy do tej pieśni. Ten psalm rozpoczyna się wezwaniem do ludu Bożego. Radujcie się w Panu sprawiedliwi, prawym przystoi pieśń chwały. Dziękujcie Panu przy wtórze cytry, grajcie Mu na 10 strunach harfy. Śpiewajcie Panu pieśń nową, grajcie pięknie z radosnym wołaniem. Radujcie się w Panu sprawiedliwi, wezwanie. Wiemy, że to była pieśń, psalmy były pieśniami często śpiewanymi przez osoby wierzące w tamtych czasach, przez tamte społeczności i przez nas dzisiaj też nieraz śpiewamy różne psalmy, ktoś układa do nich melodię, żeby pewne prawdy Słowa Bożego sobie przypominać, żeby zachęcać się do różnych rzeczy. I w tym wypadku jest wezwanie, abyśmy się radowali w Panu. Łatwo powiedzieć, nie? Radujcie się. Przecież wiemy, znamy fragmenty, które nas wzywają do tego, żebyśmy w duchu i w prawdzie Pana wiedzieli, żebyśmy się smucili ze smucącymi się. Ale jednak to samo Słowo Boże w tym miejscu wzywa nas do tego, żebyśmy się radowali. Kiedy rozważałem te słowa psalmu, przyszedł mi taki obraz, nieraz to widziałem, jeszcze swoich dzieci nie mam, ale nieraz widziałem dziecko, które gdzieś tam się przewróciło i zalało się łzami w rozpaczy, jakby cały świat się zaraz miał skończyć. I ktoś do tego dziecka podchodzi i przypomina mu o czymś, z czego ono się raduje, albo żeby właśnie już nie myślało, że się przewróciło i mówi, że ale zobacz, babcia przyjechała, babcia tu jest. I to dziecko momentalnie nieraz potrafi się rozradować, ponieważ myśli już o czymś innym. My w tygodniu przechodziliśmy pewnie różne momenty i być może w tym momencie jesteśmy bliżsi rozpaczy niż radowaniu się. A tutaj Słowo Boże wzywa nas, żebyśmy się radowali i też daje powód, dla którego my powinniśmy się radować. Bo jeżeli czytamy dalej od wersetu 13, natrafiamy na takie słowa. Pan przygląda się z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, przypatruje się mieszkańcom ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich i który ocenia ich każde posunięcie. Król zawdzięcza ratunek nielicznemu wojsku, bohater ocenia nie ogromnej sile. Gdy trzeba przyjść z pomocą, koń potrafi zawieść i mimo wielkiej siły nie przynieść ocalenia. Tymczasem oko Pana dogląda tych, w których jest bojaźń przed Nim. Tych, którzy liczą na Jego łaskę. On dba o ocalenie ich duszy od śmierci i o zachowanie ich życia w czasie głodu. Nasze dusze wyczekują Pana. On naszą pomocą i On naszą tarczą. Gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość i złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu. Niech nas zawsze otacza Twoja łaska, Panie, ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie. I ten werset 21, gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość. Pomyślmy teraz na początek nabożeństwa, czy my odnajdujemy radość w Panu. Powinniśmy odnajdować radość w Panu. I nie chodzi o to, że ja, Tomasz Biernacki, teraz dorosłych ludzi wezwę, radujcie się i będziemy coś udawać i będziemy się uśmiechać, bo to nie będzie miłe Panu Bogu. Nie o to chodzi, żebyśmy głośniej śpiewali, przykleili sobie uśmiechy, a w naszych sercach nic się nie zmieniło. Jeżeli jesteśmy smutni, możemy być smutni, może powinniśmy, ale rozważcie te słowa, nie moje, ale Słowa Bożego. To wezwanie do radości, to wyznanie, gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość. Żebyśmy mieli odpowiednią perspektywę. Cokolwiek się nie dzieje w naszym życiu, to tak jak to zrozpaczone dziecko, rodzic wzywa, spójrz na coś innego, to my dzisiaj, cokolwiek się nie dzieje w Twoim życiu, spójrz na Pana Boga, na to, że On się troszczy. Tak jak czytaliśmy, On zna, stworzył każde serce i każdy zna. Nie jako naród polski, że nie ogólnie tutaj w Gdańsku. On zna Ciebie osobiście, On zna mnie osobiście, On mnie stworzył i On jest źródłem radości. Więc ja szczerze, kiedy myślałem o dzisiejszym nabożeństwie, bardzo byłem radosny, bo cieszę się, że mogę się z Wami spotkać, że możemy razem śpiewać Panu na chwałę, że będziemy mogli dzisiaj słuchać Słowa Bożego i jestem ciekaw, co Bóg dzisiaj dla nas przygotował. Ale też wzywam Was, wzywam siebie do tego, żeby rozradować się teraz, gdy będziemy dalej śpiewać pieśni, żeby pamiętać o tym, komu służymy i ze względu na kogo się tutaj gromadzimy. Dlatego jeszcze raz powtórzę, radujcie się w Panu sprawiedliwi. Prawym przystoi pieśń chwały. Dziękujmy Panu. Teraz pochylmy głowy i przyjdźmy do Niego jeszcze w modlitwie, a potem będę prosił zespół, żeby nas dalej prowadził w uwielbianiu Pana. Tak Boże, dziękuję Ci za ten dzień, Panie, za ten poranek, za tą niedzielę i chcę się rozradować tak szczerze, prawdziwie w moim sercu, w głębi, Panie, w mojej duszy. Chcę to wyznać, Panie, że jesteś źródłem mojej radości. Nawet jeżeli różne burze przechodzę w życiu, nawet jeżeli nie wszystko się układa tak, jak ja bym chciał dla siebie, to wierzę, że Ty patrzysz, Panie, na mnie, Panie, że Ty mnie pilnujesz. Dlatego chcę się rozradować, bo nawet jeżeli wszystko bym po ludzku stracił, to nic nie jest w stanie mi odebrać Ciebie, Twojej łaski, Panie, tego, co otrzymałem w Tobie. Dlatego chcę Ciebie dzisiaj uwielbiać na tym miejscu. I oczekuję, Panie, Twojego działania dzisiaj wśród nas. Oczekuję tego, że poprzez Słowo Boże będziesz nas dotykał, że będziesz wskazywał rzeczy, które jeszcze mam do poprawy, że będziesz wskazywał rzeczy, gdzie uchybiam, Panie, ale że też słuchając Twojego Słowa będę mógł być rozradowany, że je znam, że Ciebie mogłem poznać, że Ty mnie wybrałeś, Panie. Tobie niech będzie za to chwała. Chcemy Ciebie dzisiaj o poranku uwielbiać w duchu i w prawdzie. Chcemy się rozradować szczerze przed Tobą, bo Ty jesteś dobrym, miłosiernym, łaskawym Bogiem. Jesteś wspaniałym Ojcem i ze względu na ofiarę Jezusa możemy nazywać się Twoimi dziećmi. Tak trudno pojąć, Panie, to. Tak trudno wyrazić to słowami, co to oznacza. Ale dziękuję Ci za to. Amen. Thank you.
Thank you. do Ducha, Panie, i żeby Ty do nas też mówić przez swoje słowo. Proszę, żebyś teraz dotykał naszych serc, kiedy będziemy słuchali Twojego słowa, żebyś zmieniał nasze myślenie, żebyśmy mogli też w naszym życiu stosować to, co teraz usłyszymy. Chwała niech Tobie będzie. Amen.
Jak oceniacie, kochani, swoją znajomość tekstu pieśni, które tutaj zazwyczaj śpiewamy? Tam z tyłu widzę taki znak. No, ja nie mogę tak określić tak pozytywnie mojej znajomości pieśni, ale ja zadaję to pytanie, bo dzisiaj chciałbym dzielić się z Wami fragmentami Bożego Słowa, które mnie poruszyły w ostatnim czasie, ale są związane właśnie też z ocenianiem, z oceną. I taki też dzisiejszy tytuł kazania, kryteria oceny. Ale też chciałbym dzisiaj mówić na temat związku, jaki jest pomiędzy ocenianiem, osądzaniem, a decydowaniem. Bo jak zadałem pytanie na początku, jak oceniacie własną znajomość pieśni, tekstów pieśni, to ta ocena może wpłynąć na jakąś decyzję. I co wobec tego? Kiedyś pewnego prawnika słuchałem, który mówił, że zaniechanie to też działanie. I możemy zlekceważyć to i zaniechać czegokolwiek, jakiekolwiek zmiany nie znamy i dobrze nam z tym. A być może ktoś, oceniając swoją kiepską znajomość tekstu, podejmie decyzję, zacznę się uczyć, albo będę nosił ze sobą śpiewnik, albo będę na przykład miał, jak tu obok mnie, moja siostra, w telefonie teksty pieśni. Będzie z telefonu mogła korzystać i śpiewać. Więc ocena, pewna możliwość osądzenia wpływa i jest związana, jest połączona pewnymi mechanizmami z decyzjami w naszym życiu. To, jak oceniamy rzeczywistość, wpływa na to, jak żyjemy, jakie podejmujemy decyzje. Jak oceniacie, co myślicie, co sądzicie o naszym zborze? Nie musicie mówić, ale wnioskuję, że ta ocena, ten osąd ma wpływ na to, że dzisiaj tutaj jesteście. Albo, że kogoś dzisiaj tutaj nie ma. Jak oceniasz, jak osądzasz, to przekłada się i ma związek z tym, jakie decyzje podejmujesz. Jak oceniacie na przykład zupy? Zalewajka to królowa zupy. To moja subiektywna ocena. I jak mam decydować, jak ktoś mnie pyta, jaką zupę, to mówię zalewajkę. To tak sobie żartuję, ale chciałbym dzisiaj trochę przybliżyć ten związek, ten pewien mechanizm, który jest połączony, jest związany właśnie z pewnymi zasadami oceniania, osądzania. I być może, kiedy wspominam na temat sądzenia, osądzania, to pojawia nam się w głowie fragment z Bożego Słowa, czy wiele fragmentów z Ewangelii, między innymi 7 rozdziału Mateusza. Na początku tego rozdziału Pan Jezus mówi, i chyba często używamy tego cytatu, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Więc jesteśmy dalecy od tego, żeby dokonywać pewnych sądów, pewnych ocen, bo Pan Jezus mówił, żeby nie sądzić. Ale czy tak jest? I w ogóle dlaczego w człowieku jest taki potencjał, taka tendencja i taka umiejętność dokonywania pewnych sądów i ocen? Ja tak sobie myślę, no, że oczywiście nie w tak samym stopniu, nie w tak wiernie, tak samo jak u Boga to jest, bo Bóg jest sędzią, prawda? To On dokonuje sądu. On jest sędzią doskonałym, absolutnym i ostatecznym. Jakże często w Bożym Słowie czytamy, żebyśmy to my nie dokonali pewnych sądów, dlatego że On jest sędzią. On będzie sądził. To jest Jego kompetencja, to jest Jego atrybut, to jest Jego cecha. On jest sędzią i On będzie sądził. Ale czy w każdym przypadku i zawsze? Oczywiście w tym wymiarze ostatecznego, absolutnego sądzenia nie mamy prawa wchodzić w kompetencje Boga. Ale czytamy też i ja czytając Słowo Boże widzę, że Pan Jezus zachęcał i pochwalał. Między innymi w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, 43, 42 wersecie Pan Jezus mówi do ludzi: co sądzicie o Chrystusie? Zadając pytanie, czy nie zachęca, aby człowiek dokonał pewnego sądu, pewnej oceny, kim jest Jezus Chrystus? Co sądzicie o Chrystusie? Kiedy Pan Jezus był w domu pewnego Szymona, faryzeusza, i tam pojawiła się pewna kobieta, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, i tam Pan Jezus zadaje pewne pytanie, pewną przypowieść, pewne podobieństwo, używa takiej ilustracji, żeby pewną prawdę przekazać temu Szymonowi, faryzeuszowi. Pan Jezus mówi, no jak sądzisz? I potem, kiedy Szymon odpowiadając, bo tam Pan Jezus zapytał: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował, który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, że sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. Pan Jezus pochwalił taki osąd. Słuszny, właściwy, dobry. Więc ja czytając między innymi takie fragmenty, wnioskuję, że jest pewien zakres, pewien obszar w tym, co nazywamy osądzaniem, sądzeniem, co jest w naszych kompetencjach i co podoba się Panu. Ale możemy osądzać i oceniać słusznie albo niesłusznie. I ten werset przewodni, który też dzisiaj możemy odnaleźć w naszych programach tygodnia, z Ewangelii Jana, z 7 rozdziału, 24 werset. Niech będzie też takim też zachęceniem na samym początku tego, co dzisiaj chciałbym tutaj z tego miejsca głosić. Pan Jezus powiedział takie słowa: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Więc Pan Jezus nie wyklucza tego, żeby człowiek mógł sądzić, ale mówi o tym, żeby we właściwy sposób, używając właściwych kryteriów, dokonywał sądu. Jak tutaj czytamy w tym nowym też przekładzie: nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy. Więc sądźcie, ale w sposób taki, który odpowiada standardom, kryteriom Bożym. I chciałbym dzisiaj trochę o tym powiedzieć. Dlaczego w ogóle, ktoś może zadać pytanie, a dlaczego taki temat? Przeczytałem ostatnio i jeszcze wracam też do księgi w Nowym Testamencie, Księgi Dziejów Apostolskich. I tam czytając tą księgę w wielu opisach, w wielu fragmentach, byłem zaintrygowany i taki zachęcony, aby głębiej się zanurzyć w Boże Słowo i zrozumieć pewne mechanizmy. Jak to jest? Podam tylko takie może dwa przykłady. Wiecie, w ostatnim, prawie już na ostatniej stronie Dziejów Apostolskich, w 28 rozdziale, w ostatnim rozdziale tej księgi, czytamy o tym, jak apostoł Paweł wraz ze swoimi towarzyszami, ale też i w takim licznym gronie 276 osób, płynąc statkiem, przeżyli burzę, statek się rozbił i wylądowali na Malcie. I tutaj czytamy, jak właśnie ocenili, osądzili ci tubylcy, ci mieszkańcy tej wyspy apostoła Pawła. I na początku tutaj czytamy w 28 rozdziale, ja tak tylko nie będę szczegółowo omawiał i czytał całego tego fragmentu. Czytamy od 3 wersetu. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie, ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. I mnie to zastanawia, jak to jest, że w jednym momencie człowiek ocenia, osądza pewne okoliczności, no bo odbiera pewne okoliczności, tak? Jesteśmy świadkami pewnych wydarzeń, odbieramy, widzimy, odbieramy naszymi zmysłami sytuacje, wydarzenia, okoliczności i oceniamy, osądzamy, co to jest. I tutaj ci ludzie, widząc, jak Paweł dokłada do ognia i wisi mu u ręki jakiś żmij uczepiony, jest ocena. Musi być morderca. To jest zły człowiek. On ma na sumieniu tyle pewno grzechów, tyle złych czynów, że no sprawiedliwość jeszcze, oni są tak przekonani o tym, że ich ocena, ich osąd jest słuszny, jest prawdziwy, że mają odwagę jakby poprzeć to swoje zdanie sprawiedliwością boską nawet. Trzeba mieć odwagę i być pewnym tego, że to, co myślę, to, co uważam, jest słuszne i właściwe i nie boję się jakby przywołać jeszcze boską sprawiedliwość, żeby uargumentować, że to, jak oceniam, jak osądzam, to jest słuszne i właściwe. Musi być morderca. Ile czasu upłynęło? Wiecie, jedna skrajność. Zły człowiek, morderca. I za chwilę? Nie, to musi być Bóg. Najpierw ocenili, że jest mordercą, a już za chwilę, nie wiem, czasu upłynęło, może ile czasu trzeba czekać, żeby człowiek spuchł po ukłyszeniu drzwi. Pół godziny? Godzinę? Może chyba nawet mniej czasu. Jak nie dostanie surowicy, to faktycznie spuchnie i już nie będzie jak go ratować. Ocenili, ale zmienili zdanie. Jakie to kryteria? Dlaczego? Jaki to jest mechanizm? A jak było w 14 rozdziale tej samej księgi, Paweł był w Listrze. I tam mamy sytuację odwrotną. Bo najpierw, kiedy zobaczyli, jak Paweł, pewnego człowieka, który był chromy i nigdy nie chodził, w imieniu Pana Jezusa ten człowiek został uzdrowiony, to co? Okrzyknęli Pawła Hermesem, a Barnabę Zeusem, że bogowie w ludzkiej postaci przyjechali i wstąpili do nas. Ile czasu było trzeba? Moment. I co potem? Ukamienowali Pawła. Więc wiecie, tutaj jest tak, że najpierw uważają, że jest mordercą i za chwilę, że jest Bogiem, a w Listrze, że jest Bogiem, a za chwilę, że jest człowiekiem, którego tylko trzeba ukamienować. Dlaczego tak się dzieje? Że człowiek tak ocenia, tak dokonuje takiego sądu rzeczywistości, której doświadcza, ludzi, których widzi, z którymi ma do czynienia, z którymi ma relacje. I widzicie, ta ocena, ten osąd jest związany z pewnymi decyzjami. Skoro w Listrze uznano, że Paweł nie jest Bogiem, to podjęli decyzję, oczywiście namówieni przez Żydów, tam z Ikonium i z Listy, którzy przyszli z Antiochii, ukamienowali Pawła. Nie godzi się, żeby on żył. A jeszcze parę minut wcześniej uważali, że jest Bogiem. Tak ocenili, tak osądzili. Wiecie, znalazłem, czytając tylko Dzieje Apostolskie, kilka fragmentów, które pokazują pewne zależności i związki, te przyczynowo-skutkowe i te mechanizmy, które są związane z tym, jak człowiek ocenia, jakimi kryteriami się kieruje, dlaczego dokonuje takich czy innych ocen i sądów i jak to wpływa na decyzje, które podejmuje. I kilka przykładów chciałbym dzisiaj razem z wami prześledzić, zastanowić się i rozważyć. Nie będę chronologicznie po kolejnych rozdziałach od początku tej księgi tych przykładów przytaczał, ale w taki sposób troszeczkę według innego klucza będę je czytał. ale potem powiem o tym kluczu. W 27 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 13 wersecie czytamy o tym, że byli pewni ludzie, którzy ocenili sytuację, dokonali pewnego osądzenia i co się potem stało? Tutaj 27 rozdział mówi o tym właśnie, jak apostoł Paweł był w drodze do Rzymu. Razem z setnikiem i żołnierzami, którzy go pilnowali, jak Paweł tutaj miał status więźnia rzymskiego, odwołał się do cesarza, do tego Rzymu miał się udać i razem z innymi płynął na statku. I tutaj już Paweł, zanim wypłynęli, w 10 wersecie mówi: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale dla naszego życia. Paweł ocenił pewną rzeczywistość, w której się znalazł, pewne okoliczności i mówi, jak to wygląda i mówi, jakie mogą być konsekwencje. Ale tutaj dalej czytamy, lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. I 13 werset mówi, gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż Krety. Tu mamy o tym powiedziane, że ci marynarze dokonali pewnego sądu, pewnej oceny. Są w pewnej rzeczywistości, są w pewnych okolicznościach, widzą, oceniają i podejmują decyzję. Sądzili, że swój zamiar doprowadzą do skutku. I co? Doprowadzili? Czytamy dalej, że wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurokylon. I ten wicher Eurokylon zupełnie zmienił ich oczekiwania. To, że oni ocenili sytuację, podejmowali decyzję, sądząc, spodziewając się, że tak będzie, tak się nie stało. I teraz, na jakiej podstawie, dlaczego oni tak osądzili tą sytuację, ocenili te okoliczności? Jakimi kryteriami się oni kierowali? No widzieli. Mieli doświadczenie, to byli ludzie morza. Wzięli pod uwagę swoje doświadczenie, wzięli pod uwagę to, co widzą, co odbierają ich zmysły, swoją logikę. Nie brali pod uwagę tego, co Paweł mówił. I podjęli decyzję. Wiecie, taka decyzja, ten osąd, ja tak w cudzysłowie go nazwę, bo tutaj te okoliczności mi na to pozwalają, był podszyty wiatrem. Jak czasami mówimy, że coś jest podszyte wiatrem, na przykład kurtka, tak, jest podszyta wiatrem, to jaka to jest kurtka? Solidna, której można zaufać. I cokolwiek jest podszyte wiatrem, to jest bardzo niepewne, to jest bardzo śliskie, to jest nietrwałe, niestałe. Nie można temu zaufać, na tym nie można polegać. Oni widzieli, oni brali zupełnie inne okoliczności, mierzyli innymi kryteriami. I efekt był, jaki był. Stracili wszystko, tylko zachowali życie. Ale też nie ze względu na to, jak to oni ocenili sytuację, jakiego sądu dokonali, a dlatego, że Bóg ze względu na Pawła postanowił darować mu wszystkich, którzy razem z nim płynęli. 276 duszek czytamy w tym rozdziale. Więc wiecie, mamy marynarzy, którzy na podstawie tego, co widzieli, tego, co myśleli, tego, co przeżyli wcześniej, doświadczeń jakichś swoich też takich zawodowych, podjęli decyzję. Ocenili i podjęli decyzję. Potem w 21 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich mamy też, już wcześniej wspomnianą, nie, tego jeszcze nie wspominałem, ale to potem wspomnę tą historię, która tutaj troszeczkę była przytoczona. W 21 rozdziale, w 29 wersecie czytamy też o Żydach z Azji. Przedtem bowiem widzieli z nich w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. I tu mamy sytuację, kiedy Paweł jest oskarżany. Tu zaczyna się czas, kiedy Pawła chcą pojmać, oskarżają go i chcą go chcą go zabić, mówiąc krótko. I Żydzi, tutaj czytamy wcześniej, że oni byli z Azji, rzucili się na Pawła, krzycząc: mężowie izraelscy, pomóżcie, to człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi, zakonowi i temu miejscu. Nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni, zbezcześcił to miejsce święte. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni. Znowu mamy sytuację, że jest dokonany pewien osąd, pewna ocena. Jakimi kryteriami się ci ludzie, którzy dokonali osądu, kierują? Swoimi zmysłami, wzrokiem. Oni widzieli. Widzieli, że Paweł był z Trofimem. Chodził po mieście. No to skoro widzą go z tym, który nie jest Żydem, a potem widzą Pawła w świątyni, to jakie wyciągają wnioski? Paweł musiał wprowadzić Trofima do świątyni. I tym samym zbezcześcił to miejsce. I kolejny argument, żeby Pawła oskarżyć, żeby go pogrążyć i żeby się go pozbyć. Znowu widzę sytuację dokonania pewnej oceny, pewnego sądu. I kryteria, którymi się kierują tymi, którzy dokonają tego sądu, to to, co widzą. To, co widzieli. Na podstawie tego, co widzą, dokonali oceny. Czy to była prawdziwa ocena? Czy to była sprawiedliwa ocena? Kolejny fragment. 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Mamy historię, kiedy apostoł Paweł ze swoimi towarzyszami trafił po raz pierwszy na kontynent europejski. Znalazł się w Filipii i tam działy się niezwykłe rzeczy, ale w konsekwencji też głoszenia Ewangelii i tego, że pewną dziewczynę mającą ducha wieszczego apostoł Paweł uwolnił, trafił do więzienia. I kiedy jest w tym więzieniu, razem z Sylasem, jak czytamy, około północy modlą się, śpiewem wielbią Boga, więźniowie się przysłuchują. 26 werset i poniżej: nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Znowu jest sytuacja, że jest człowiek, który jest w pewnych okolicznościach, widzi, ocenia, osądza i podejmuje decyzję. Co zobaczył? Otwarte drzwi. I on, będąc strażnikiem więzienia, wiedząc, że odpowiada głową za każdego więźnia, jak nie ma więźniów, to on będzie był za tych więźniów, będzie musiał zająć ich miejsce. Więc jemu łupną głowę. Albo rzucą go na arenę zwierzętom dzikim, albo jeszcze inne konsekwencje będzie gorsze ponosił. Więc decyduje, że lepiej się samemu szybko pozbawić życia. Więc sięga po miecz i chce popełnić samobójstwo. Dlaczego? Dlaczego taka decyzja? No bo wcześniej jest dokonana pewna ocena, pewien osąd, sytuacji, w której się znalazł. Na jakiej podstawie, jakimi kryteriami się kieruje? To, co zobaczył. Zmysłem, wzrok. Zobaczyłem, oceniłem i zdecydowałem. Kolejna sytuacja. Zobaczcie, jak szybko tych fragmentów dzisiaj, tak dużo fragmentów, była obawa, że dużo fragmentów i będzie bardzo długo, a my tak szybko te fragmenty tutaj czytamy. 14 rozdział i to jest ta historia wcześniej wspomniana, kiedy Paweł był w Listrze, kiedy najpierw uznano go razem z Barnabą, że są bogami w ludzkiej postaci i potem czytamy 18 werset 14 rozdziału, czy może 19. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Znowu jest sytuacja, kiedy ludzie oceniają rzeczywistość, dokonują pewnego sądu. Paweł został ukamienowany, więc widzą, leży człowiek, pewno przysypany jakąś tam kupą kamieni, i oni wiedzieli, że jak się dokonuje kamienowania, To nie po to, żeby tylko człowiek trochę pocierpiał i za chwilę wzięli komórkę i dzwonią, wiecie, po karetkę pogotowia i go wiozą na jakiś oddział intensywnej terapii, a potem na rehabilitację albo do sanatorium, tylko po to kamienowali, żeby był martwy, żeby umarł. Po to się to robiło. I oni mieli takie doświadczenie. Żydzi jak kamienowali, to nie po to, żeby pobawić się albo sprawdzić wytrzymałość na ból, ale żeby kogoś zabić. Oni widzą, wiedzą, że takie działanie prowadzi do takiego celu, to osądzają, oceniają, nie żyje. Ale czytamy, kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta. Niesamowite to dla mnie. I Paweł, kiedy potem pisze w 10 rozdziale 2 listu do Koryntian, to mówi, że raz byłem ukamienowany. 3 razy rozbił się z nim okręt. Czytamy tylko o tym jednym rozbiciu w 27 rozdziale Dziejów Apostolskich. Mówi o 3 sytuacjach, kiedy rozbił się z nim okręt. Jeszcze były inne, których nie czytamy w Dziejach Apostolskich. I mamy sytuację, co najmniej tutaj 4, w których ludzie dokonują osądu, pewnej oceny, rzeczywistości, okoliczności, w których się znajdują, na podstawie tego, co widzą, na podstawie tego, jakie mają doświadczenia, na podstawie tego, jak rozumieją pewne okoliczności. I to jest chyba takie normalne, prawda, dla człowieka. Widzisz okoliczności, masz pewne informacje, pewne doświadczenia, pewną wiedzę i podejmujesz decyzję. Tylko jakie to są decyzje? Tylko czy to są prawdziwe, właściwe i skuteczne w osiągnięciu pewnego celu decyzje? A teraz kilka innych przykładów, też z tej samej księgi, gdzie ludzie dokonywali pewnych sądów i to było właściwe, prawdziwe. Bo tutaj te decyzje i te osądy nie były prawdziwe. W 15 rozdziale czytamy o tym, jak Kościół był w pewnej sytuacji, stojąc na rozdrożu. W którą stronę pójdzie Kościół wtedy, czy pójdzie w stronę znowu nauk judaizujących, wiecie, bo głoszono Ewangelię poganom, ale pojawili się tacy nauczyciele pochodzący z Żydów, którzy mówili, bardzo fajnie poganie, że uwierzyliście w Pana Jezusa, ale to nie wystarczy. Trzeba dać się jeszcze obrzezać. Trzeba przestrzegać zakonu mojżeszowego, bo ta ofiara Pana Jezusa jest niewystarczająca. I pojawiły się na tym tle rozbieżności, konflikty, spory. No i czytamy, że Paweł i Barnaba zostali wysłani do starszych, do apostołów, do Jerozolimy i tam zebrali się apostołowie. Czytamy, że to był pierwszy sobór jerozolimski i rozmawiali. I czytamy tutaj o tym, co mówi Jakub. I Jakub również mówi, że on dokonał pewnego osądzenia tej sytuacji. W 15 rozdziale, w 19 wersecie czytamy, co mówi Jakub. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdy czyta się go w synagogach w każdy sabat. Jakub, otrzymując pewne informacje, będąc w pewnych okolicznościach, dokonuje pewnego sądu. Dlatego sądzę, oceniam tą rzeczywistość i mówię, co będzie dalej. I to, co on zdecydował, mamy to do dzisiaj tutaj zapisane. I potem listy zostały rozesłane do kościoła. I tam było napisane, postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my. To jest ta decyzja. I my dzisiaj również trzymamy się tych dwóch starych, tych decyzji. Coś, co przetrwało 2000 lat. Coś, co jest ogólnie, powszechnie obowiązujące, ale też jest prawdziwe. Jest taką decyzją, takim osądem, który dzisiaj zmienia też życie wielu ludzi. Uwalnia wielu ludzi z jakiegoś ograniczenia i związania. Daje wolność. Dlaczego? Dlaczego takie osądzenie? Bo gdybyśmy wcześniej przeczytali 14 wersetu, co Jakub powiedział, Szymon odpowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano, potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwano zostało moje imię, mówi Pan, który to czyni. Znane jest to od wieków. Tutaj Jakub cytuje, jak mamy odnośniki z księgi Jeremiasza i z księgi Izajasza. Więc ja widzę, że kryterium oceny tej okoliczności, w której się znalazł, nie polegało tylko na tym, co Jakub zobaczył, co usłyszał i co pomyślał. Ale Jakub dokonuje oceny i kryterium w tym ocenianiu, w osądzaniu jest co? Słowo Boże. Jakub, dokonując oceny, kieruje się Słowem Bożym. Musiał znać Słowo Boże, żeby właściwie ocenić sytuację i żeby podjąć decyzję, która jest słuszna, właściwa i w konsekwencjach skuteczna do dzisiaj. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich kolejna sytuacja. W 13 wersecie czytamy, Paweł, jak powiedziałem wcześniej, znalazł się na kontynencie europejskim, wylądowali w Filipii, prowincji rzymskiej, i w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Dlaczego taka ocena rzeczywistości? Dlaczego taki osąd? Dlaczego Paweł razem ze swoimi towarzyszami sądził, że Filipi nad rzeką odbywają się modlitwy? Czy ktoś z nas wpadł na taki pomysł? Ciekawe to, prawda? Przynajmniej mnie to interesuje i intryguje. Dlaczego Paweł sądził, że nad rzeką będą modlitwy? Paweł, a zwyczajem było to, kiedy udawał się w różne miejsca, szedł do synagogi. Czytamy o tym, że w między 17 rozdziale Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich, wszedł do synagogi. Ale w Filipii, w prowincji rzymskiej, synagogi nie było. Ale pewno była jakaś może grupa, wspólnota, niezbyt duża ludzi, którzy albo byli Żydami, bądź z Żydami sympatyzowali. I zwyczajami żydowskimi było to, że zbierali się ludzie w miejscu, gdzie była woda, bo woda była bardzo ważna. Jak czytamy w drugim rozdziale w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy dokonał cudu w Kanie Galilejskiej, tam jest mowa o tym, jakie były zwyczaje żydowskie. Było 6 kamiennych stągwi według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia. Wiecie, Żydzi bardzo często używali wody, żeby oczyszczać. Myli ręce, zazwyczaj Panu Jezusowi, dlaczego nie myje rąk przed posiłkiem? Nie dlatego, że byli higienistami takimi wielkimi, ale to miało zwyczaj rytualny. Woda była niezwykle ważna do obmywania, do oczyszczania. Poza tym wierzę, że Paweł znał Pisma. Bo jak Żydzi byli gdzieś na obczyźnie i mieli czas modlitwy i postu, między innymi, kiedy byli na obczyźnie i z Babilonu mieli wracać do ziemi obiecanej, w księdze Ezdrasza czytamy o tym w 8 rozdziale, to gdzie się zebrali, pościli i się modlili? Nad rzeką Achawą. Paweł wierzy, że znał Pisma i wiedział, jakie zwyczaje były ludzi, którzy mieli się modlić, a byli na obczyźnie. A poza tym wcześniej czytamy w 10 wersecie, w 9, i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przeprawmy się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Więc ja tutaj widzę, że ten osąd Pawła i jego towarzyszy jest związane z kilkoma czynnikami. Paweł, będąc, był znany zwyczaje żydowskie, znał pisma i wiedział, rozumiał tak objawienie, które Bóg mu dał. Bóg go powołał do tego, aby w Macedonii głosił dobrą nowinę. I tych kilka czynników, ale wiecie, te czynniki nie są związane tylko z tym, że Paweł coś zobaczył i pomyślał. On nie osądził sytuacji na podstawie tego, co zobaczył. Ale ja tutaj widzę, on się odnosi do tego, co Bóg mu objawił, co Bóg w swoim słowie powiedział, co ten naród wybrany czynił, chcąc być posłuszny pewnym Bożym prawom, pewnym zaleceniom odnośnie tego oczyszczania, obmywania i tak dalej. Więc ja wnioskuję, że ten osąd był związany z tymi kryteriami. Jeszcze jeden przykład z 7 rozdziału w Dziejach Apostolskich. Kiedy zacząłem tak trochę zastanawiać się nad tym, to no, byłem pod wielkim wrażeniem, jakie to jest, też jest niezwykła historia. W 7 rozdziale czytamy o tym, jak Szczepan wygłaszał kazanie. I wiecie, efekt tego kazania był taki, i mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj taki efekt mojego kazania, że Szczepana ukamienowano. I Szczepan tutaj, kiedy wygłasza kazanie, kiedy mówi do zebranych tam i Rady Najwyższej, arcykapłana i Żydów, którzy tam siedzieli i słuchali go, wpatrywali się w niego. Szczepan mówi o Mojżeszu. I mówi o tym, że Mojżesz również dokonał pewnego sądu. Ocenił sytuację. 23 werset 7 rozdziału i poniżej. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić tak, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Wiecie, tego szczegółowego takiego wejrzenia w pewne mechanizmy tej sytuacji, pewne takie może tajniki, kulisy, że tak powiem, tych okoliczności, nie znajdziemy w drugiej Księdze Mojżeszowej, gdzie czytamy o tym. Zastanawiamy się, dlaczego Szczepan mówi o tym, bo w drugiej Księdze Mojżeszowej tam tak nie jest powiedziane, że Mojżesz sądził, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje mi wybawienie. Ale oni nie zrozumieli. Czy was to nie ciekawi? I teraz zastanawia mnie to, skąd Szczepan mógł takie rzeczy wiedzieć. Tutaj czytamy, wiecie, od samego początku się pojawia w ogóle Szczepan. Kim był Szczepan? Jakim był człowiekiem? Każdy prawie wymienienie jego imienia jest związane z tym, powiedziałem, Szczepan pełen Ducha Świętego. I kiedy zaczął to kazanie wygłaszać, to czytamy, że Szczepan również był tutaj wcześniej jeszcze w rozmowie z tymi arcykapłanami, ze starszymi, a Szczepan pełen łaski i mocy, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Szczepan, wiecie, tu mówi pewne rzeczy, które ja widzę, że są inspirowane i są natchnienia Ducha Świętego. I mówi o Mojżeszu, który widział pewną sytuację, ocenił ją, osądził tą sytuację i podjął decyzję, zadziałał. Sądził, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale nie zrozumieli. Wiecie, bo my tak chyba tą historię znamy w ten sposób, wiecie, że Mojżesz już po 40 latach na pustyni, ma 80 lat, wtedy pasie tam te stada swojego teścia i widzi ten płonący, ale nie spalający się krzew. Podchodzi, słyszy głos, zdejmuje buty, bo ziemia, w której stał, to ziemia święta. I Bóg go powołuje i wyznacza mu zadanie. Tutaj czytamy, że kiedy Mojżesz miał 40 lat, to już zaczął widzieć pewne rzeczy. Skąd? Jak? Wiecie, gdybyśmy tak zanurzyli się jeszcze głęboko, dużo, dużo, wiele lat wcześniej, do momentu, kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, to co mu Bóg obiecał? W pierwszej księdze Mojżeszowej o tym czytamy. Ja tu przeczytam w 15 rozdziale, 13 wersecie. I rzekł do Abrahama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemierzyć przez 400 lat. Bóg zapowiedział już Abramowi, że 400 lat będą w niewoli. Widzicie, czy Abram tą informacją, którą od Boga otrzymał, dzielił się z kimśkolwiek? Czy on na przykład mówił swojemu synowi Izaakowi? Ciekawe. Jak długo Abraham cieszył się jeszcze Izaakiem? Ile miał lat, kiedy Abraham zmarł? Wiecie? To też bardzo ciekawe. Abraham miał 175 lat, kiedy zmarł. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, 7-8 werset. A ile miał lat, kiedy się urodził Izaak? Pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział, 5 werset. 100 lat. Przez 75 lat cieszył się Izaakiem. I czy przez te lata mógł mówić mu o tym, że Bóg mu coś obieca i 400 lat będziemy kiedyś w jakiejś niewoli gdzieś tam? Ja wierzę, że tak. Potem Izaak, kiedy ma 60 lat, rodzi się Jakub i Ezau. Izaak dożywa wieku 180 lat. Czyli przez 120 lat cieszy się relacją ze swoimi synami. I czy przez 120 lat nie mówi im o tym, co usłyszał swojego ojca Abrahama? Na temat przyszłości, niewoli, 400 lat w niewoli? Potem Jakub trafił do Egiptu, kiedy miał 130 lat. Bo Józef, mając 17 lat, został sprzedany i trafił do Egiptu. I kiedy Józef, wiecie, w ostatnim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, kiedy Józef już też umiera, co mówi? I rzekł Józef do braci swoich, 24 werset 50 rozdziału pierwszej Mojżeszowej: ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie, wyprowadzi was do tego kraju, z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. Skąd Józef wiedział, że oni wyjdą kiedyś z tego miejsca? Że nie będą cały czas w Egipcie? Wiecie, ja myślę, potem Mojżesz się pojawił i Mojżesz miał 40 lat, to już było około 390 lat niewoli. I on, myślę, że wiedział, że 400 lat się zbliża, że Bóg chce nas stąd wyprowadzić. I on żył tą rzeczywistością, tu jest powiedziane, jak to powiedział w natchnieniu Ducha Świętego Szczepan, że Mojżesz sądził, że bracia zrozumieją, że Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Wiecie, on żył Bożym wybawieniem. On żył tym, tą obietnicą od Boga daną, że oni wyjdą z tej niewoli. I on oceniał, osądzał okoliczność, osądzał innych ludzi przez pryzmat tego, czym sam żył. On żył słowem, żył obietnicą. Wiecie, mnie to bardzo mocno tak zafascynowało, kiedy zacząłem wnikać i śledzić też, jak długo żyli, kiedy się pojawiały dzieci, jak ten okres do Egiptu i potem w Egipcie przebiega. Naprawdę, wiecie, to jest dla mnie fascynujące i jestem pod wielkim wrażeniem, jak to niezwykle Pan Bóg wszystko poukładał. Ale widzę, że Szczepan, wygłaszając, wiecie, on mówiąc też o Mojżeszu, potem mówi, że to Mojżesz powiedział takiego: wodza jak ja, wzbudzi wam Pan. Oczywiście Mojżesz, kiedy Szczepan mówi o Mojżeszu, to mówi, że Bóg przez Mojżesza chciał wyprowadzić z niewoli, chciał dać im uwolnienie. Mówiąc o tym, używa tego przykładu Mojżesza, aby wskazać na kogo? Na Pana Jezusa. I mówiąc, że bracia, że ojcowie nie zrozumieli, nie widzieli, nie uwierzyli, że Bóg chce przez Mojżesza ich wyprowadzić. Podobnie jak potem ci, przed którymi Szczepan stał, nie uwierzyli, nie zrozumieli, nie chcieli tego przyjąć, że Bóg chce wyprowadzić z niewoli grzechu przez Jezusa ten naród. Że to jest tak, że chce dać im wolność. Oni się zagotowali i dlatego go ukamienowali. Bo on im zarzucał, potem mówi, że wy, podobnie jak ojcowie, sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Nie przyjmujecie tego, nie rozumiecie, nie widzicie. Będę pomału kończył. Ale chcę teraz powiedzieć, o jakim kluczu mówię. Czy są ludzie, którzy dokonują oceny okoliczności, w których się znajdują, używając różnych kryteriów, ale często te ich decyzje, ten ich osąd, ta ich ocena jest nieprawdziwa i prowadzi tak naprawdę donikąd. Dlaczego? Bo nie znają Pana i nie znają Jego Słowa. A są ludzie, którzy znają Pana i znają Jego Słowo i kierują się tym kryterium w dokonywaniu oceny i osądu sytuacji rzeczywistości. I ci, którzy znają Pana i Jego Słowo i używają Jego Słowa jako kryterium w osądzaniu, w ocenianiu, to ci dokonują prawdziwych osądów, sprawiedliwych. Te decyzje są trwałe i prowadzą w określonym kierunku. Kiedy Pan Jezus powiedział: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie, to użył słów greckich, które mówią, na czym też to polega, to sądzenie. Słowo opsis, czyli to, co można jako pozorne osądzanie. Słowo opsis znaczy widzenie, patrzenie, oblicze, wygląd, wyraz twarzy, twarz. Więc nie sądźcie po wyglądzie. Nie sądźcie tylko na podstawie tego, co wy widzicie. To są pozory. Ale sądźcie sprawiedliwie. Już słowa diakois, które znaczy przestrzegający praw, sprawiedliwy, prawo. Pan mówi: tak sądźcie, abyście przestrzegali prawa, Bożego prawa. Bo Bóg jest sprawiedliwy, a Jego prawo jest jedyne, właściwe i sprawiedliwe. Wiecie, i tak mówiąc, może wiele fragmentów, dużo słów, ale wiecie, to jest prosta zasada. W naszym życiu będziemy sądzić sprawiedliwie, będziemy właściwie oceniać, osądzać sytuacje, okoliczności, samych siebie, ludzi, kiedy będziemy kierowali się kryterium prawdy Bożego Słowa. Kiedy będziemy znać Jezusa Chrystusa i kiedy będziemy znać Jego Słowo. A kiedy nie będziemy się kierować tym kryterium, to nasze osądy będą pozorne. Będą tylko tego, co widzimy, co nam się wydaje. I często będą prowadziły do niewłaściwych jakichś konsekwencji. Taka prosta rzecz. W 8 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus o tym też powiedział do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, w 31 wersecie tego 8 rozdziału Ewangelii Jana czytamy: mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiecie, żeby znać prawdę, to trzeba trwać w Słowie Jezusa. To trzeba znać Jezusa i Jego Słowo, Bo jeżeli ja znam Jego Słowo, to znam prawdę. Jeżeli ja na podstawie Jego Słowa, Jego prawdy oceniam rzeczywistość, oceniam, osądzam, to to jest właściwe. A jeżeli nie znam Jego Słowa, wiecie, podobnie jak mieszkańcy Malty, znali Pana Jezusa? Znali Jego Słowo? Wiecie, gdyby znali Jego Słowo, to wiedzieliby, bo w 16 rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus powiedział, że w imieniu moim Jego naśladowcy, co będą czynić? Węże brać będą, nawet nie żmije. Choćby coś trującego wypili, to nie zaszkodzi. Gdyby mieszkańcy Malty znali słowa Jezusa, to by nie ocenili Pawła, którego ręki wisiała żmija, że jest mordercą. Bo sprawiedliwość boska nie daje mu żyć. Ale nie znali słowa Pana Jezusa. I dlatego będzie jest mordercą, a za chwilę on jest Bogiem. Ale gdyby znali słowa Jezusa, to by tak nie oceniali. To by takiego sądu nie dokonali. I nie potem nie zmienialiby tego. Gdyby mieszkańcy Listry znali słowo, które usłyszał Paweł, bo Pan mu powiedział, będziesz moim świadkiem przed królami. Mów, nie milcz, nikt się na ciebie nie targnie. Ile takich fragmentów, kiedy Pan powiedział Pawłowi, świadczyłeś o mnie w Jerozolimie? Musisz świadczyć i w Rzymie. Musisz dotrzeć do Rzymu. Ja ci to gwarantuję. Gdyby mieszkańcy Listy, ci Żydzi, znali słowo, które Paweł, potem on mówił, on się dzielił tym świadectwem. Gdyby znali słowo Jezusa, to by nie sądzili, że on umarł. Bo Paweł nie umarł. Jest też taka sytuacja, wiecie, Piotr też był w sytuacji, kiedy sądził coś. Kiedy był w więzieniu. Wiecie, sądził, że miał widzenie. Kiedy anioł powiedział, trącił go w bok, mówi, wstawaj, zakładaj kapcie, bo idziemy. I Piotr się ubrał i wyszedł z tym aniołem, bo kajdany spadły z jego rąk. 4 czwórki żołnierzy go strzegły. Zamknięte były drzwi tego lochu i potem bramy więzienne. Otworzyło się. Pamiętam tę historię? Piotr wyszedł i cały czas mówi, że sądził, że ma widzenie. Dopiero potem, kiedy anioł go zostawił na środku ulicy w Jerozolimie, to zobaczył, to jest rzeczywistość. I teraz naprawdę wiem. Ale sądził, że ma widzenie. Dlaczego tak sądził? Wiecie, no bo Paweł, bo Piotr, to był 12 rozdział, niedaleko wcześniej, w 10 rozdziale, kiedy Paweł był na dachu i widział, jak mu się tam prześcieradło z tymi zwierzętami różnymi. Miał widzenie. Czy Piotr widział aniołów? No widział. Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, to potem pokazało się 2 mężów w białych szatach. Mówi, co tak patrzycie w górę? Bo ten Jezus, którego tak żeście widzieli, tak samo przyjdzie, żeście go widzieli. Piotr słyszał o aniele. Korneliusz go wezwał, bo mi się anioł objawił. I powiedział, wezwij Piotra. Wiecie, Piotr żył świadomością, że są aniołowie, że ma widzenia. I teraz widzi rzeczywistość i sądził, że to też kolejne widzenie. A to była rzeczywistość. I miałem kończyć, a to coś się chyba nie skończyło, nie? Moi drodzy, chcę was zachęcać do tego i siebie samego też, abyśmy sądzili, dokonywali osądów, okoliczności, sytuacji, rzeczywistości, w której żyjemy. Każdego dnia spotykamy się z różnymi sytuacjami. Ale niech kryterium w tym ocenianiu, osądzaniu tego, co w naszym życiu dzieje się, niech będzie Słowo. Niech będzie Pan Jezus, niech będzie Jego obecność. Ale żeby móc właściwie, w sposób sprawiedliwy to czynić, to musimy Go znać. To musimy znać Jego Słowo. To musimy trwać w Jego Słowie. Pan Jezus mówi, że którzy w Niego uwierzyli, mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. On w tym stwierdzeniu sugeruje, że oni nie są wolni. Potrzebujecie być wyswobodzeni. Czyli nie jesteście w pełni wolni. Potrzebujecie uwolnienia. Wiecie, bo często to, co jest w naszej głowie, to jak my oceniamy sytuację przez pryzmat naszych zmysłów, naszego doświadczenia, tego, co mamy w głowie, nie jesteśmy wolni. Jedynie Słowo Jezusa może nas uwolnić. Jeżeli On nas wyswobodzi, Jego Słowo, będziemy prawdziwie wolnymi. Nawet w tym, żeby w właściwy sposób, w prawdzie dokonywać oceny i osądu sytuacji. I do tego was zachęcam i siebie też. Fascynujmy się Jego Słowem, poznawajmy to Słowo, trwajmy w tym Słowie i przez pryzmat tego Słowa dokonujmy oceny i osądu okoliczności, sytuacji, w których żyjemy każdego dnia. Bo to ma gwarancję czegoś, co jest trwałe i właściwe, i sprawiedliwe, i słuszne, i prawdziwe. A tylko to, co widzimy, te pozory, to, co nam się wydaje, nie będzie prowadziło w tym właściwym kierunku. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę.
Życzeniem chcę was dzisiaj pożegnać, żebyśmy prawdziwie w Jezusie mogli żyć takim prawdziwym życiem. nadchodzącym tygodniu. I pamiętajcie, że Pismu Świętemu można zawsze ufać, nawet jak naszym zmysłom czasem nie. Czasem nasze zmysły nas gdzieś doprowadzą do złego osądu, ale nie Pismo Święte. I za to Bogu możemy być wdzięczni. Amen. Życzę Wam dobrej niedzieli i zachęcam jeszcze, żebyśmy na górę do stołów zaszli, spędzili trochę czasu przy kawie, herbacie wspólnie.